Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Bliskowschodni chrześcijanie pragną wolności religijnej, powiedział papież delegacji z Konstantynopola.
Kardynałowie Szemborn i Sodano wyjaśnili nieporozumienia związane z ich wypowiedziami.
Kapitał Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów służy najbiedniejszym kościołom, wyjaśniono w Watykanie.
28 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Nasze relacje odznaczają się wzajemnym zaufaniem, szacunkiem i braterstwem, o czym świadczą liczne już w tym roku spotkania. Daje to podstawy do nadziei na dalsze znaczące postępy dialogu katolicko-prawosławnego, stwierdził papież, przyjmując delegację Patriarchatu Konstantynopola. Przybyło ona jak co roku na rzymskie uroczystości apostołów Piotra i Pawła. Na czele trzyosobowej delegacji stoi znany na polu ekumenizmu metropolita Gennadios. Jest on wicemoderatorem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, a także współsekretarzem Międzynarodowej Komisji Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego.
Benedykt XVI nawiązał do prac tej komisji, które, jak powiedział, doszły do kluczowego punktu na ubiegłorocznym październikowym spotkaniu w Pafos na Cyprze. Rozpoczęto tam dyskusję na temat roli biskupa Rzymu w komunii Kościoła w pierwszym tysiącleciu. Papież zapewnił o modlitwie, by Duch Święty oświecał członków komisji, którzy będą kontynuowali te prace na przyszłym spotkaniu plenarnym w Wiedniu. Wyraził radość z poparcia, jakie daje temu dialogowi patriarcha Bartłomiej. Zaprosił też przedstawicieli Patriarchatu Konstantynopola do udziału jako ekumeniczni braterscy delegaci w jesiennym synodzie biskupów, którego obrady ważne są również dla prawosławnych.
Jestem pewny, że na zbliżającym się zgromadzeniu specjalnym Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu tematowi ekumenicznej współpracy między chrześcijanami tego regionu poświęci się wiele uwagi. Istotnie jest on podkreślony w dokumencie roboczym Instrumentum Laboris, który przekazałem katolickim biskupom Bliskiego Wschodu podczas mojej niedawnej wizyty na Cyprze. Zostałem tam bardzo serdecznie, po bratersku przyjęty przez arcybiskupa Chryzostoma II. Trudności, jakich doznają chrześcijanie Bliskiego Wschodu, są w znacznej mierze wspólne dla nich wszystkich. Życie w mniejszości oraz gorące pragnienie autentycznej wolności religijnej i pokoju. Potrzebny jest dialog ze wspólnotami islamu i judaizmu. W tym kontekście miło mi będzie powitać braterską delegację przysłaną przez Patriarchat Ekumeniczny, by uczestniczyła w obradach Zgromadzenia Synodalnego.
Metropolita Gennadios i towarzyszący mu duchowni przybyli z Konstantynopola, by wziąć udział dziś wieczorem w pierwszych nieszporach uroczystości obu apostołów Rzymu, sprawowanych pod przewodnictwem papieża w Bazylice Świętego Pawła za murami. Natomiast jutro będą oni na papieskiej mszy w Bazylice Watykańskiej. Po dzisiejszych nieszporach Benedykt XVI zainauguruje pierwsze wyniki przeprowadzonych tam ostatnio prac budowlanych. Podjęto je z okazji roku Świętego Pawła, by zapewnić pielgrzymom lepszy dostęp do najstarszych części bazyliki i do samego grobu apostoła narodów.
Jutro papież podczas mszy w Bazylice Świętego Piotra nałoży paliusze 38 nowo mianowanym metropolitom z 26 krajów. Wśród nich będzie prymas Polski Józef Kowalczyk, a także dwóch hierarchów polskiego pochodzenia z USA, mianowicie arcybiskupi Jerome Edward Listecki z Milwaukee i Thomas Łęski z Miami.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej arcybiskupa Wiednia. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, kardynał Christoph Szemborn poprosił o to, by móc przedstawić osobiście papieżowi sytuację kościoła w Austrii. W szczególności, jak stwierdza się w komunikacie, pragnął on wyjaśnić ścisły sens swych niedawnych oświadczeń o niektórych aspektach obecnej dyscypliny kościelnej. Chodziło też, czytamy dalej, o pewne jego opinie wyrażone na temat postępowania sekretariatu stanu, zwłaszcza kardynała Sodano, ówczesnego sekretarza stanu papieża Jana Pawła II w sprawie kardynała Hermana Groera. Był on arcybiskupem Wiednia w latach 1986-1995.
Na drugą część dzisiejszej audiencji zostali też zaproszeni kardynałowie Angelo Sodano i Tarcisio Bertone. Podczas niej wyjaśniono niektóre bardzo rozpowszechnione nieporozumienia, po części wynikające z wyrażeń użytych przez kardynała Schönborna, który wyraził żal z powodu dawanych im interpretacji. Komunikat Watykańskiego Biura Prasowego podający to do wiadomości przypomina, że w Kościele w przypadku oskarżeń któregoś z kardynałów kompetencje przysługują jedynie papieżowi, inni mogą być tylko konsultowani z należnym ludziom szacunkiem.
Gdy chodzi o użyty przez kardynała Sodano w wielkanocnym przemówieniu do Benedykta XVI wyraz chiacchieraccio, gadanina, wyjaśniono, że nie oznaczał on bynajmniej braku szacunku dla ofiar pedofilii. Były watykański sekretarz stanu żywi względem nich takie samo współczucie jak Ojciec Święty, potępiając wyrządzone im zło. Źle rozumiane słowo pochodziło z papieskiej homilii Niedzieli Palmowej. Znalazła się w nim zachęta do odwagi, która nie lęka się gadaniny i obiegowych opinii.
Kongregacja do spraw ewangelizacji narodów kieruje i koordynuje działalność misyjną Kościoła katolickiego, a dbanie o jej zaplecze finansowe stanowi jedynie część aktywności tej dykasterii. Tak wynika z wydanego dziś w Watykanie oświadczenia. Jest ono odpowiedzią na niektóre informacje prasowe związane ze śledztwem toczącym się na temat domniemanego watykańskiego wątku włoskiej afery korupcyjnej. Przy tej okazji w mediach padały stwierdzenia o potężnym, olbrzymim majątku Kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, szacowanym na 9 miliardów euro. Sprawiało to wrażenie, jak gdyby dykasteria ta zajmowała się głównie operacjami finansowymi i pomnażaniem własnego majątku. Informowano też o postulacie wglądu włoskiej prokuratury w dokumentację kongregacji z czasów, kiedy jej prefektem był kardynał Crescenzio Seppe, podejrzany o związek ze sprzedażą po zaniżonej cenie jednej z nieruchomości należącej do watykańskiej instytucji.
W oświadczeniu przypomniano podstawowe obowiązki Kongregacji Ewangelizacji Narodów, w tym wspieranie formacji duchowieństwa i laikatu w młodych kościołach lokalnych. Zadanie to misyjna dykasteria wypełnia m.in. na terenie Rzymu, zarządzając papieskim Uniwersytetem Urbaniańskim oraz kilkoma kolegiami, w których mieszka w sumie ponad 650 studentów z całego świata. Do tego dochodzi pomoc finansowa dla ponad 1000 kościelnych jednostek administracyjnych na terenach misyjnych, w tym na budowę nowych świątyń, zaplecze duszpasterskie, dzieła edukacyjne, opiekuńcze i ochronę zdrowia w najbiedniejszych regionach świata.
Te wszystkie przedsięwzięcia finansowane są głównie ze zbiórek dokonywanych w Światowy Dzień Misyjny za pośrednictwem papieskich dzieł misyjnych. Drugim źródłem są dochody z gospodarowania majątkiem kongregacji, zgromadzonym dzięki licznym ofiarodawcom i dobroczyńcom. Zarządzanie tym majątkiem może być narażone na błąd wyceny i wahania na międzynarodowym rynku, przyznaje Kongregacja do spraw ewangelizacji narodów. Zaznacza jednocześnie, że w ostatnim okresie poczyniono wysiłki na rzecz większej rentowności i profesjonalizmu w administrowaniu tymi dobrami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Niemieccy biskupi nadal opowiadają się za celibatem dla księży. Wielu ordynariuszy podczas celebracji święceń kapłańskich wygłosiło homilię, w której celibat został określony jako wspólne dobro Kościoła i znak sprzeciwu w nowoczesnym świecie. Ich wypowiedzi wpisują się w aktualną debatę na temat celibatu w Kościele w Niemczech.
Arcybiskup Monachium i Fryzyngii Reinhard Marx powiedział, że bezżenność kapłanów jest pozytywnym wyzwaniem. Znakiem rozpoznawczym kapłana powinna być pokora i pełne otwarcie na Boga. Tymczasem biskup Ratyzbony odrzucił pomysły liberalizacji dopuszczenia do święceń kapłańskich. Księża nie są ani religijnymi usługodawcami, ani bezdusznymi funkcjonariuszami, stwierdził biskup Gerhard Ludwig Müller i dodał, że należy skończyć z rozczulaniem się nad sobą, że księża też powinni wyjść na swoje w społeczeństwie konsumpcyjnym. Arcybiskup Bambergu Ludwik Szyk nazwał celibat ościeniem dla ciała ludzkości. W ten sposób celibat sprawia, że świat przypomina sobie o Bogu i nie kręci się sam wokół siebie. Arcybiskup Szyk zachęcał kapłanów, by codziennie na nowo wybierali taką formę życia. Jego wypowiedź wywołała jednak zdziwienie. To właśnie arcybiskup Szyk miesiąc temu na łamach tygodnika Der Spiegel rozpoczął debatę o celibacie, gdy powiedział, że należy go na nowo przemyśleć. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ponad 90% głosujących poparło wczoraj nową kirgiską konstytucję. Wyniki referendum może ustabilizować sytuację w tym środkowoazjatyckim kraju, w którym w połowie czerwca doszło do krwawych starć etnicznych. W kirgisko-uzbeckich pogromach zginęło kilkaset osób, a 400 tysięcy Uzbeków opuściło kraj, ratując się ucieczką. O oczekiwania związane z przyjęciem nowej konstytucji zapytaliśmy polskiego jezuitę pracującego w południowym Kirgistanie, w Dżalalabadzie, brata Damiana Wojciechowskiego.
Na południu to trudno powiedzieć, dlatego że to jest taka sytuacja, że ja nie wiem, ile ludzi w ogóle szło na referendum, bo po prostu ludzie się, na przykład Uzbeków nie ma, bo są uchodźcami w Uzbekistanie. Ludzie się też boją wyjść. Myślę, że to jest takie oczekiwanie, jest takie, że to będzie zakończenie tego bałaganu, który trwa już 2 miesiące w kraju. Że ten rząd otrzyma jakiś taki wotum zaufania na najbliższy okres, do najbliższych wyborów, jakoś taką umocni swoją pozycję. No to takie są nadzieje, bo tu nie tyle chodzi o konstytucję w tym wypadku, tylko o wotum zaufania dla rządu tymczasowego, który jest takim rządem rewolucyjnym, bez żadnego poparcia formalnego w wyborach, bo nie został wybrany w żaden sposób. Taki jakby cel było tego referendum, żeby tą sytuację ustabilizować. I trzeba powiedzieć, że sytuacja na północy Kirgizji jest normalne, życie się toczy, bez żadnych w ogóle problemów. Nawet ludzie w większości nie zdają sobie sprawy, co się działo tutaj na południu. Nie rozumieją, co się tutaj na południu działo.
Na Filipinach ostrzelano i obrzucono granatami mieszkanie katolickiego księdza. Do nieudanego zamachu doszło w sobotę po północy w Casiguran w prowincji Aurora. Celem ataku był miejscowy proboszcz, ksiądz José Francisco Talaban. Policja znalazła na miejscu łuski i odłamki. Sprawcy uszli z miejsca przestępstwa nieoznakowanym samochodem. Ksiądz Talaban jest zaangażowanym obrońcą ubogich rolników. Wielokrotnie mu grożono i w pogróżkach sugerowano wyprowadzkę. Ostatnio sprzeciwił się on utworzeniu prowincjonalnej strefy ekonomicznej, która powstałaby kosztem wysiedlonych rolników.
Ordynariusz prałatury terytorialnej Infanty potępił zamach, a sprawców nazwał tchórzami bez sumienia. Biskup Rolando Joven Tria Tirona przypomniał, że Kościół nie pozwoli się zastraszyć i będzie stać po stronie ubogich. Biskup w najbliższym czasie spotka się z księżmi pracującymi w terenie, by sprawdzić, czy konieczna jest poprawa ich bezpieczeństwa.
W Brazylii zainaugurowano monumentalny kompleks religijno-turystyczny ku czci świętej Rity z Kaszi. Usytuowany jest on na wzgórzu Carmelo w mieście Santa Cruz w stanie Rio Grande do Norte, w północno-wschodniej części kraju. Święta Rita uważana za patronkę w trudnych sprawach jest bardzo czczona w całej Brazylii. Jednak szczególnym kultem cieszy się w regionie północno-wschodnim, często nawiedzanym przez suszę.
W pierwszym dniu uroczystości nastąpiło poświęcenie i inauguracja figury świętej Rity, szczególnej patronki tamtego regionu. Budowa całego kompleksu wraz z figurą została rozpoczęta niecałe 3 lata temu i jej koszt wyniósł 6 milionów reais, ponad 3 miliony dolarów. Budowa stała się rzeczywistością dzięki funduszom pochodzącym z municypium, stanu oraz rządu federalnego. Drugi dzień świętowania w mieście Santa Cruz posiadał bardzo bogaty program religijny, który zakończył się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez arcybiskupa Maciasa Patricio de Macedo. W uroczystościach wzięło udział blisko 100 tysięcy wiernych. Figura świętej Rity w Santa Cruz aktualnie uchodzi za najwyższą na kontynencie amerykańskim i w całym świecie katolickim. Wysokość figury wraz z postumentem wynosi 56 metrów. Oprócz wspomnianej figury do kompleksu religijno-turystycznego należą kaplica, sala wotywna, audytorium, restauracja, plac dla pielgrzymów, przestrzeń handlowa oraz belweder. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Dzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.